Teraz to słowo, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Kogo nie było tydzień temu na spotkaniu, tutaj kiedy Ania Chojnacka usługiwała? Śmiało, tak? Nie wstydź się, podnieś rękę. Wstydziłbyś się, tak? Gdzieś ty był. Jest taki żart. Dobrze, więc większość była, to dobrze. Dla tych, których nie było, za chwilę przypomnę to słowo jeszcze, żebyście je zobaczyli. Ale wierzę absolutnie, że to jest słowo dane od Boga. Natomiast to, co jakby Bóg wkłada w moje serce i wczoraj, kiedy Monika prowadziła uwielbienie na Święcie Namiotów, kiedy razem modliliśmy się od 11 do 1, było w ogóle 7 osób z drogi. Dziękuję każdej z tych osób, które się poderwały i przyszły, żeby się wspólnie modlić. Mieliśmy dobry czas, chociaż był to czas też takiej walki i zmagania. Myślę, że wszyscy też to odczuwali. Czyli tego słowa Bóg zaczął z powrotem do mnie mówić na temat naszej wspólnoty i budowania naszego kościoła. I Bóg do mnie powiedział, przypomniał mi i mówi, jak wy się nazywacie? jak wy się nazywacie, droga, tak? Jeżeli możecie tam zasłonić kotarkę, bo ja widzę, co tam się na korytarzu dzieje i to nie pomaga. I wiecie, jak przygotowałem to słowo i tak napisałem sobie to słowo i tak zobaczyłem od tyłu to przeczytałem. Nawet to jest podobną czcionką jak pewna gazeta, która jest taka dostępna po prostu na rynku. Agora. Akurat to jest dy, to więc jest inaczej. Wiecie, i po prostu Bóg mi powiedział, że albo będziecie drogą, albo będziecie agorą. Albo będziecie drogą, czyli będziecie poruszać się do przodu, widząc nowe rzeczy w swoim życiu i w życiu swojego otoczenia, albo będziecie miejscem, które będzie przegadane. Miejscem, w którym będziecie ciągle gadać. I nic się nie będzie posuwało do przodu. I wiecie, ja to tak to odbieram, nie a propos wizji Kościoła, że mamy złą wizję, bo wizję mamy dobrą i wiemy, dokąd zmierzamy. Natomiast chcę to powiedzieć w kontekście twojego osobistego życia, ponieważ jeżeli jesteś częścią jakiejś wspólnoty, to jesteś częścią wizji i w kontekście tego napomnienia, które Bóg nam daje, żebyśmy gdzieś wyruszyli w jakąś podróż. Wiecie, w ostatnim czasie też przyglądam się ludziom, którzy, napisałem to wczoraj na Facebooku, którzy walczą i biją się o to, żeby zobaczyć nowy wymiar duchowego życia w swoim życiu. Trochę masło maślane, ale chcą zobaczyć nowy wymiar duchowy. A w tym samym momencie nie chcą dokonać zmiany w swojego życia. I to powiem wam, to jest fascynujące, ponieważ ci ludzie nigdy nie zobaczą żadnego rozwoju, jeżeli nie dokonają zmian. Ponieważ jeżeli my jesteśmy na drodze życia z Bogiem, to muszą dokonywać się zmiany realne w naszym życiu. Musimy mieć świadectwa Bożego działania i widzieć przemianę i korektę swojego życia. Czy to w postaci uwolnienia od rzeczy, które ciągną się za nami, czy w postaci uzdrowienia, nie wiem, ciała, czy jakiegoś emocjonalnego przeżyć nowych rzeczy, czy to po prostu przemiany charakteru, gdzie ulegamy Bogu i stajemy się jak Jakub naznaczeni przez Boga, tym siłowaniem się z Nim. Wtedy dopiero następuje progres w naszym życiu. Nasze życie z Bogiem jest nazwane drogą. Jezus jest drogą, i my idziemy za Nim. Pierwsi wierzący w Dziejach Apostolskich, którzy uwierzyli w Mesjasza, oni mówili, że są wyznawcami drogi pańskiej, że są na drodze. Jezus jest nazwany drogą i my wszyscy jesteśmy na drodze. Jeżeli jesteś na drodze, to twojemu życiu towarzyszy progres, w związku z tym spodziewaj się zmiany. I jest oczywiście to szklane, demoniczne odbicie drogi. To jest tego rodzaju rzecz i to widzimy w świecie, że są ludzie, którzy bardzo pragną więcej szczęścia, ale nie chcą dokonać zmiany w swoim życiu. I mimo, że im się wydaje, że wyzwalają się, dokonują różnego rodzaju odkryć. Na przykład takich, że mogą zniszczyć swoje małżeństwo, bo samym im będzie lżej. To tak naprawdę ta zmiana, której doświadczają, nie jest rozwojem, ale jest regresem. Wczoraj mieliśmy takiego oświeconego księdza, który pracuje w Watykanie z diecezji peplińskiej, który dokonał coming outu. Powiedział, że jest praktykującym homoseksualistą. Była próba przez niego pokazania, że on dokonuje przemiany. On wchodzi w lepsze życie teraz. Tak naprawdę dokonuje się w jego życiu regres. I wiecie, to są takie radykalne rzeczy. Ktoś może powiedzieć, że on po prostu ukradnie pieniądze, które nie są jego. Będzie miał lepsze życie. Dokona napadu na bank, będzie miał lepiej. To jest pozorne, bo prawdziwy wzrost Wejdźcie na Boże wyżyny. Pójdźcie w stronę światła. Pójdźcie w stronę Boga. Zawsze zakłada krzyż i przemianę, która dokonuje się w naszym życiu w postaci wiary, ducha, ciała, przemiany, ale to zawsze jest koszt. Jeżeli następuje zmiana i mówisz, jest lepiej i nic mnie to nie kosztowało, to znaczy, że albo nie masz całej perspektywy i nie widziałeś, jak wcześniej Bóg pracował w twoim życiu, po prostu nie doceniasz tych trudnych momentów, które to były na twojej drodze, albo tak naprawdę to jest regres, bo zrywasz przymierze, okradasz kogoś, albo nie żyjesz według Bożych zasad. Jeżeli jesteś na Bożej drodze i chcesz zobaczyć wyższe poziomy, to wiedz, że będzie to cię kosztowało. Oczekuj tego i spodziewaj się tego. Dobrze. I teraz przejdziemy do tego słowa, które dzisiaj chciałem wam powiedzieć. To jest słowo, które jest takim mottem dla naszego Kościoła i tutaj zawarte jest wiele rzeczy. Później rozbijemy to na wersety, na 6 różnych wersetów i jeszcze zrobię komentarz. To jest fragment z przypowieści Salomona, które Bóg około 20 lat temu włożył w moje serce. Później tak nasza służba głoszenia słowa się nazywała, Droga Sprawiedliwych, a później jak przyjechaliśmy do Warszawy, tak nazwaliśmy kościół, a po jakimś czasie odcięliśmy to Sprawiedliwych, bo brzmi sekciarsko i została sama droga, ale to jest faktycznie fragment, który stoi u fundamentu i od dnia założenia tej społeczności. I to jest powiedziane tak, przypowieści Salomona 4:18. Ale droga Sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czuj je niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust, trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. I później jeszcze jest o stąpaniu prostą drogą, niezbaczaniu w lewo i prawo, oddalenia od siebie fałsz ust, możecie sobie to przeczytać dalej. I teraz prześledźmy, co Bóg mówi i co ma na myśli. Wiecie, kiedyś jak czytałem ten werset, to myślałem sobie, fajnie, jest takie słowo, które mówi o tym, że wszystko dobrze się skończy. Takie słowo z happy endem, że droga sprawiedliwych to ona prowadzi do białego dnia. I to jest prawda. Natomiast w tym wersecie czytamy, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej. Powiedzcie mi, kiedy zorza poranna się pojawia? Kiedy ona się pojawia? Czy ona się pojawia w południe? Czy ona się pojawia o zachodzie słońca? Kiedy ona się pojawia? Kiedy, w którym momencie pojawia się? Kiedy wychodzi? Kiedy zaczynamy ją zauważać? Przed wschodem słońca. Kiedy jeszcze jest noc. To jest granica... Granica, w którym momentu, kiedy kończy się noc, ale to nie jest jeszcze biały dzień. To jeszcze nie jest tak, że wszystko jest oświetlone, wszystko jest dobrze i wszystko jest wspaniale. Ale tak naprawdę droga sprawiedliwych jest jak przebłysk, jest jak błysk, jest jak blask zorzy, jest jak pierwszy promień zorzy, jest jak pierwsze światło, które ostatecznie doprowadzi nas do białego dnia. Ale ono zaczyna się w ciemności. I wiesz, i teraz my, którzy należymy do Boga, musimy mieć tego świadomość, że jeżeli jest ciemność, która nas otacza, jest zmaganie i jest walka, to nie oznacza, że jesteśmy na złej drodze. Bo jeżeli tylko Ty jesteś światłością, a Słowo Boże mówi, że jesteśmy światłością w Panu, to znaczy, że Ty biały dzień zobaczysz. Ale musisz patrzeć na to, kim jesteś w Bogu. Bo w Bogu jesteś światłością. Należysz do Boga. Jesteś w Nim. Musisz patrzeć na prawdę. Nawet jak jest czarny dzień, jak jest mrok, jak jest troska, jak jest choroba, jak nie ma kasy, jak nie ma sensu, to musisz wiedzieć, że jest w Tobie Boża światłość i Twoja droga nie jest jak ciemna noc, ale Twoja droga jest jak blask zorzy porannej, który zaczyna rozświetlać noc i prowadzi cię do białego, całkowitego dnia, kiedy powiesz amen i powiesz chwała Bogu. I tutaj znalazłem fragment z Rzymian 13:12, który mówi o naszym życiu. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności i przyobleczmy się w zbroję światłości. Wiesz, są dwa rodzaje ciemności, które otaczają nasze życie. Jedne to jest to, że po prostu żyjemy w tym świecie, który nie jest, może nad którym nie jest jeszcze objawione odkupienie. Bo ten Jezus umarł za cały świat. Jezus odkupił cały świat, ale ten cały świat nie przyjął jeszcze tego odkupienia. I widzimy owoce grzechu w tym świecie. I to jest ciemność, i to jest mrok. Dlatego mamy problemy. Dlatego zmagamy się, dlatego walczymy, dlatego mamy problemy w małżeństwach, mamy problemy z pracą, mamy problemy z troskami. To jest ten mrok, który otacza nasze życie. Ale jest inny jeszcze mrok, inna ciemność. To jest ciemność, która dotyczy niechodzenia Bożymi drogami. Dotyczy grzechu. I to jest inny rodzaj mroku. I teraz Bóg do nas mówi, że my mamy światło w sobie, jesteśmy nowymi stworzeniami, należymy do Boga. I ten mrok, który przede wszystkim powinniśmy zwalczyć w naszym życiu, to jest ten, który wynika z odrzucenia uczynków, które są dokonywane w ciemności i przyobleczenia się w zbroję światłości. Czyli żeby chodzić w życiu, które jest w jawności i które jest nacechowane owocami ducha i dobrymi uczynkami, które zrodzone są z tego, że jesteśmy narodzeni na nowo. I teraz wiesz, jak patrzę na życie wierzących, to widzę, czym oni bardziej się przejmują. Patrzę na nasze życie, patrzę na swoje życie. Powiem wam, nie tak bardzo sen z oczu spędzają mi uczynki ciemności, czyli ta sfera ciemności, która wynika z kompromisu w moim życiu, jak to, że jestem przygniatany tą ciemnością, która wynika z tego, że żyję w upadłym świecie. I chętniej będę bił się o to, żeby wyprowadzić na prostą w moim życiu kwestie uzdrowienia, kwestie wychowania dzieci, małżeństwa czy finansów. Będę starał się zażegnać jakieś troski. To jest podstawowe, bo to mnie bardziej uwiera. A mniej zajmuję się tym, żeby moje życie było nacechowane światłością i żebym cały dzień chodził w światłości Pana, przyobleczony w zbroję światłości, w sprawiedliwym, nienagannym postępowaniu. Wiecie, ja myślę, że to jest bardzo ważne słowo, ponieważ nasze braki przemawiają do nas już wystarczająco głośno. To jest ta ciemność upadłego świata. Nikt nam nie musi tłumaczyć. My tylko sobie usiądziemy przy herbatce i już wiemy, co nie tak jest z naszym życiem. Ale żeby spojrzeć z Bożej perspektywy, że ja jestem światłością i że ten mrok to jest nic innego, jak tylko granica, którą ja przesuwam. Poprzez to, że chodzę w Chrystusie i choroby odchodzą i uwolnienie przychodzi i przychodzi moc Boża, to tak nie patrzymy. Ponieważ nie chcemy patrzeć, żeby żyć w tym miejscu w zbroi światłości każdego dnia. Wiecie, miałem taki sen i chyba go wam nie opowiadałem. Jak opowiadałem, to niech ktoś powie. Ale w niedzielę chyba zapomniałem go tydzień temu odpowiedzieć, czy dwa tygodnie temu. Ale miałem sen, w którym po prostu... sen. To było na granicy dnia i nocy. Kiedy szedłem spać i wiele różnych myśli kołatało się po mojej głowie. I tak byłem przed Bogiem, siedziałem w fotelu i zacząłem z Bogiem rozmawiać. I mówię, Boże, to jest po prostu niesamowite. Ile rzeczy człowiekowi może chodzić po głowie i ile z tych chodzących rzeczy, jak bardzo może napędzać życie w różnych przeciwstawiających się sobie kierunkach. I mówię, Boże, kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Kiedy ja przestanę się bić z tymi różnymi myślami, pragnieniami, chęciami, rzeczy, które walczą w mojej duszy. Siedziałem na fotelu, modliłem się i po prostu czułem, że tak naprawdę jestem jakimś miejscem chaosu. A później za tym chaosem następują moje działania, moje wysiłki. I brnę w problemy. Położyłem się na łóżko i mówię, Boże, jak długo to będzie trwało? Jak długo będę miotany? Wiecie, wtedy zobaczyłem postać przed sobą. To był facet, krótko ostrzyżony. Czyli jak Bóg przykazał, ubrany w taką marynarkę i krawat. I tak zaczął się zbliżać do mnie. Kiedy zaczął się do mnie zbliżać, i to było, powiem wam, to było jeszcze nie spałem, to jeszcze było w wizji. Po prostu zamknąłem oczy i miałem taką wizję. I kiedy zaczął się zbliżać do mnie, to zobaczyłem, że po prostu z niego wychodzą takie obłoki ognia. Trochę tak, jak się spala na wolnej przestrzeni benzyna. Takie wybuchy. Kłęby nie dymu, tylko kłęby ognia takie. i z wszystkich stron. I on się tak do mnie zaczyna zbliżać. Kiedy on się tak za mnie zbliżał, to ja w tej wizji miałem zamknięte oczy, leżałem już na łóżku i zacząłem się tak cofać. I mówię, zaraz mnie sparzy. Wiecie, ale on się bardzo szybko zbliżył do mnie. Podszedł i nagle znalazłem się w nim i znalazłem się w tym płomieniu. Po prostu tak jakby wszedł na mnie. Ta duchowa istota pełna ognia. Kiedy to się stało, nagle przestałem wszystko czuć. Wszystkie te rzeczy i myśli, które miałem wcześniej, kiedy siedziałem na fotelu i modliłem się, po prostu zniknęły. Tak jakby ktoś mi wyłącznik przekręcił. Pstryk i nic nie czułem. I to było tak szokujące, że natychmiast zasnąłem. I powiem wam, to była niesamowita rzecz. Ponieważ po tym śnie, przez całą noc śniło mi się, jak służę Bogu. Całą noc. Głosiłem słowo, podróżowałem, wskrzeszałem zmartwych, widziałem, jak głusi odzyskują słuch, jak ślepi odzyskują wzrok. I śniło mi się to całą noc. Całą noc podróżowałem. Po Europie, po Afryce. Spotykałem się z różnymi ludźmi. I później, kiedy sen zbliżał się do końca, to jest dziwne, bo przeważnie sny się ma nad ranem. Ja miałem wrażenie, że całą noc śniłem. Bóg do mnie przyszedł w tym śnie i powiedział, zapisz sobie to nazwisko, bo tego człowieka pewnego dnia spotkasz. Ja się obudziłem, chwyciłem na notatnik i napisałem nazwisko. To jest jakiś obcokrajowiec, prawdopodobnie z Afryki, bo tak to brzmi trochę. I zapisałem sobie to nazwisko. Czyli później zacząłem rozmawiać z Bogiem. I Bóg do mnie mówi, słuchaj, nie jesteś w stanie w ciele mi służyć. Nie jesteś w stanie pokonać tych wszystkich pragnień, które w tobie walczą. One zawsze będą walczyć, zawsze będziesz miał jakieś myśli, zawsze będziesz miał jakieś troski, ale możesz przybliżyć się do mnie. I ja wtedy wiedziałem, że to, co przyszło do mnie, ta postać pełna ognia takiego buchającego, to był po prostu anioł, który po prostu był nie wiem, Bóg mu, bo jest napisane w słowie, mogę zacytować, tak, że on swoich synów, swoich posłańców, swoich aniołów czyni płomieniami ognia. Ja sobie to dopiero następnego dnia przypomniałem. Ja nie wiedziałem dlaczego. Wiesz, i po prostu, i Bóg mi powiedział, jeżeli będziesz we mnie, będziesz w mojej służbie, będziesz oddzielał się dla mnie, to te rzeczy, które są, które tobą miotają, walczą, one po prostu, one będą oczyszczone przez to, że ja będę z tobą. Wiecie, i Słowo Boże mówi, że naszą nadzieją jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest prawdziwy płomień, to jest On, który jest w nas. To nie jest to, że my chcemy po prostu zmienić okoliczności naszego życia i dlatego będzie fajnie. Jest tylko jedna droga do tego, żeby było fajnie. To jest On, Jego ogień, Jego obecność i On sam, który działa w naszym życiu. Tylko w taki sposób. Wiecie, miałem też myśl później, bo zdałem sobie sprawę, wiedziałem o tym zawsze, ale od czasu tych wakacji szczególnie, kiedy zaczęliśmy trochę więcej o aniołach myśleć i mówić na skutek wiatrołapu, przypomniałem sobie, że kiedy Jezus modlił się w ogrójcu, to następnego dnia sobie wszystko powiedziałem. To jest jakby Bóg zaaranżował mi takie, wiesz, niebiańskie spotkanie, a później następnego dnia zaczął mi przypominać wersety. I przypomniałem sobie, że Jezus, kiedy w ogrójcu się modlił i jest powiedziane, że z tej walki, z tego zmagania, jego pot stał się jak krople krwi i modlił się i mówił, Boże, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, bo ja bym chciał pewnych rzeczy, ale Ty chcesz pewnych rzeczy innych. I ja ze względu na to, czego się spodziewam, tego bólu i tego cierpienia, to ja nie chcę, ale chcę, żeby było to, co Ty chcesz. To tam jest powiedziane, że w tej modlitwie przyszli aniołowie Boży i wzmacniali Go. Wiem sobie, wow, niesamowite. Jezus korzystał, nie wiem, czy potrzebował, ale korzystał z usługi aniołów, żeby być wzmocnionym w tej modlitwie, i przejść tą największą próbę, jaką przechodził, żeby powiedzieć swojemu Ojcu tak i stać się karą za grzechy nas wszystkich. Niesamowite. Wiesz, i teraz Słowo Boże mówi, że my już jesteśmy jak blask zorzy porannej w tym ciemnym świecie. Mamy te ciemności, jeszcze raz powtarzam. Rozróżnijcie te ciemności, bo to są różne rodzaje ciemności. To, że masz braki, że masz troski, że dzieci ci nie słuchają, że ktoś choruje, że walczysz, że nie masz finansów. Powiem ci, ten rodzaj ciemności to jest pikuś. Prawdziwy rodzaj ciemności to jest ten wynikający z braku objawienia i który się przejawia tym, że grzech owocuje w naszym życiu. Że nie wiemy, że jesteśmy nowymi stworzeniami i że nie otwieramy się na Boże działanie. Dlatego Słowo mówi, noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności i obleczmy się w zbroję światłości. I Bóg ci w tym pomoże. Tylko bądź na to otwarty. Często jak się modlimy, zobaczcie, to też jest bardzo ważne, ponieważ Bóg w tych trzech słowach napomnienia tydzień temu powiedział nam o tym, żebyśmy stanęli wspólnie w modlitwie i uwielbieniu, wspólnie, żebyśmy wrócili do prostoty wiary, dziecięcej wiary i trzecie, żebyśmy zachowywali dziedzictwo wiary, jeśli chodzi o finanse, które Bóg nam dał. I teraz wracając do tego pierwszego słowa o modlitwie, często kiedy my się modlimy, to pierwsze o co my się modlimy, to modlimy się o zaspokojenie potrzeb. Czy to jest biblijne? Absolutnie. Jezus powiedział, że jeżeli będziecie we mnie, ja będę w was, moje słowa będą w was, to proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I mówi, żebyśmy z każdą troską do Niego przychodzili. I mówi, żebyśmy kładli ręce na chorych. I powiedział, że nie będzie żadnego braku między Jego ludem. I że Jego sprawiedliwi nie będą żebrać. Więc dobrze, kiedy modlimy się o te rzeczy, to jest bardzo dobrze. Natomiast wam powiem, jest większa walka, którą musimy stoczyć. I ta walka to się nazywa droga naszego życia i ona jest związana z tym, że będziesz się przeciwstawiał tej ciemności, która jest naprawdę ciemnością, która jest grzechem, która jest oddzieleniem od Boga, która jest brakiem objawienia tego, że Bóg działa w moim życiu, brakiem otwartości na nadprzyrodzone działanie i nadprzyrodzoną usługę Boga w twoim życiu. Wiecie, my często, kiedy walczymy z tym pierwszym rodzajem ciemności, ja mam nadzieję, że już wszyscy łapiecie to rozróżnienie na te dwa rodzaje ciemności. Kiedy walczymy z tym pierwszym rodzajem ciemności wynikającym z otoczenia, z okoliczności, to my dochodzimy do takiego miejsca, że w pewnym momencie już kapitulujemy i mówimy, Boże, tylko w Tobie moja nadzieja. I wtedy jesteśmy otwarci na Bożą interwencję. Ale powiem wam, to nie jest normalna służba Bogu w taki sposób. To jest element duchowego wzrostu, że Bóg nas uczy w taki sposób, że padamy na twarz i mówimy, Panie, cokolwiek powiesz. My jesteśmy przyparci do muru. I mówimy, Boże, teraz Ty mów. Pamiętam, mieliśmy taką sytuację w pierwszym kościele, który prowadziłem, że musieliśmy go zarejestrować i strasznie nas urzędnicy Urzędu do Spraw Wyznań, wtedy to był wydzielony departament, dzisiaj to jest część Urzędu Rady Ministrów, strasznie nas zmęczyli, nie chcieli nam zarejestrować kościoła i to trwało i trwało, nie mogliśmy nic, nie mieliśmy konta bankowego, nie mogliśmy nic kupić, nic sprzedać, wynająć, wszystko musimy robić na jakieś prywatne umowy i to tak trwało. I wiecie, ja na początku, kiedy to zaczynałem ten cały proces rejestrowania kościoła z takiego podejścia, mamy demokrację, mamy wolność, każdy kościół można zarejestrować, działamy. Ale jak to się przedłużało i widziałem, że to jest duchowa walka, to pamiętam, że któregoś dnia w szkole biblijnej, wtedy to był pierwszy rok szkoły biblijnej, już prowadziliśmy szkołę biblijną, jeszcze rejestracji nie mieliśmy. Pamiętam, że klęczałem na podejście razem ze studentami, czy ja stałem przodem do nich, oni do mnie i mówiłem, Boże, pomóż nam, bo ja już nie wiem, jak to zarejestrować. Oni nas wodzą za nos, a my po prostu już wymiękamy. To jest tak, jak po prostu przychodzi do ciebie komornik. I to już jest ostatni monit. I wtedy tam, pamiętam, klęczałem i mówię, Boże, wybacz wszystko, co źle zrobiliśmy. Wybacz, że polegaliśmy na sobie. Boże, wybacz mi, że myślałem, że to pikus jest, to zarejestrowanie kościoła. Boże, ja nie wiedziałem, co mówię. Ja myślałem, że mam takie przebicie. Krótko potem nas zarejestrowali. Ale ja rozumiem, że tego rodzaju modlitwy i tego rodzaju sytuacje to nie jest normalne życie służby. To jest szkoła służby. Bo normalne życie w służby to jest w innym miejscu. To jest w tym miejscu, że ty oddzielasz. I mówisz tak, jeśli chodzi o ciemność, którą jest w świecie, to ja przyjmuję postawę Pawła, który powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Mogę mieć i mogę nie mieć. I to nic nie zmienia w moim życiu. I żaden brak nie oddzieli mnie od Chrystusa i Jego miłości. Ani prześladowanie, nic. Ani choroba, ani ubóstwo, ani nic mnie od Niego nie oddzieli, bo jestem w Nim. I ja biję się o to, żeby na obliczu ziemi zajaśniało światło Chrystusa. A Bóg zajmuje się wszystkimi moimi sprawami. Ale to, w czym naciskam, to, w czym walczę, to, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniła. Żeby ludzie narodzili się na nowo. Żeby Słowo Boże było zwiastowane z mocą. A Ty, Panie, zajmujesz się moimi sprawami. I co ma być, to będzie. Rozumiecie różnicę? Więc teraz słuchajcie, jeżeli my jesteśmy drogą sprawiedliwych, jeżeli Bóg nam dał jakieś powołanie jako grupie ludzi, to proszę Cię, rozróżnij te dwie rodzaje ciemności. W zborze, jak funkcjonujemy tutaj, to wszyscy chcielibyśmy mieć fajniej niż mamy. Ja jestem taki jak wy i wy tacy jak ja. Generalnie to mam dosyć prostą konstrukcję. Ja wolę, żeby było fajniej, niż żeby było niefajnie. I absolutnie wierzę w to, że zawsze może być fajniej. I nawet o tym werset o tym mówi, że aż do białego dnia coraz bardziej. Więc zawsze może być fajniej. Ja to rozumiem, wiesz. Ja bym chciał, żeby ten zbór po prostu huczał od superorganizacji, szkółek uwielbień, służb, komunikacji i żebyśmy w ogóle byli jak kościół, nie wiem, Billa Johnsona i żeby tu światełka były takie, wiecie, jak na choince srebrne, a tu lampki, a tu kwiatki, a po prostu w czasie ogłoszeń klipy takie tu, 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 tu. Tak bym chciał. A przed spotkaniem, żeby stało dwóch młodzieńców z plakatami takimi co tydzień nowym narysowanym. Witamy Cię, super, że przyszedłeś, fajnie, że nie zostałeś w domu. I laski z jabłkami, cukierkami przed wejściem. Wszystkie jesteście laski. Co? Laski, złe słowo? Złe słowo?
Dziewczyny.
Dziewczyny? A jak do was podchodzę, bo nabożeństwo mówię cześć laski, to żadna mnie nie upomniała. A w czasie kazania się dowiaduję, że to chyba złe słowo jest. Dobrze, stoimy przed spotkaniem, tak? I po prostu i w ogóle to wszystko. Widzicie, jaka walka duchowa? Ja tu dokądś zmierzałem, a tu diabeł zaatakował. Więc i po prostu wszystko po prostu, jabłka, tak, i wszystko po prostu takie, że aż huczy. I wszyscy mówią, ty widziałeś ten kościół, ten droga, ty widziałeś, jak oni wszystko robią, wow, jak to wszystko huczy, fruwa. Jak tydzień temu Ania mówiła o pewnym zborze, któremu wymyślono ksywę w kręgach proroczych, jaskinia sukcesu. Ja wiem, o który zbór chodzi. To aż mnie tak zakuło. I mówię sobie, a chciałbym być taką jaskinia sukcesu 2. Wiesz, ja to wszystko rozumiem. Ja jestem taki sam jak wy. Jak wy mówicie, pastorze, czy możemy to tak zorganizować, czy możemy to lepiej poprawić, czy to by nie było fajnie, jakbyśmy to w zborze mieli. Ja to wszystko rozumiem, bo ja tego bardziej pragnę, niż wy pragniecie. Ja to mógłbym powiedzieć, że czegokolwiek pragnęliście, a propos tego zboru, to ja bardziej pragnąłem. Ale! Wracamy do tematu. I tu jest po prostu tak, że Bóg nam w słowie nie obiecał takiej kolejności. On powiedział, będziecie szli na cały świat, będziecie moimi świadkami, po krańce ziemi, weźmiecie moc Ducha Świętego, taka kolejność jest podana i wtedy waszej wierze będą towarzyszyły takie i takie znaki i efekty i gdziekolwiek się udacie, Pan będzie potwierdzał to, co głosicie znakami. I to Bóg potwierdzi, że jesteście we właściwym miejscu, po tym, kiedy wy będziecie we właściwym miejscu. I wtedy możemy czytać, że chwała nadchodzącej świątyni będzie większa niż tej pierwszej. I że bogactwa narodów przypłyną do Eklezji, do Bożego domu. Ale to jest tak, to jest odwrotna kolejność. Więc teraz, kiedy ty się bijesz o swoje życie i ty dokądś zmierzasz, to zachęcam cię, żebyś się bił. Żebyś się rozróżnił te rodzaje, żebyś rozróżnił tą ciemność na te dwa obszary. Bo ta walka, która dokonuje się w sferze finansów, troski, zmagania, bitwy w tym mieście, żeby dojechać, żeby mieć pracę, żeby mieć dobrą komunikację i to wszystko, to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Tej samej nocy, której miałem ten sen o tym, że usługuję, Bóg zaczął mi mówić na temat naszej lokalizacji. I słuchajcie, i nagle byłem jak dron w tym śnie, nad miastem. To była ta sama noc. I zacząłem latać nad miastem. I pamiętam, był taki jeden... W ogóle po całym mieście latałem. Jak w Google Map, tak z góry na wszystko patrzyłem. Na tym dronem byłem. I po prostu... I latałem, oglądałem. W ogóle bardzo to lubię. W ogóle bardzo lubię latać w snach. I kiedy zawsze wracam do latania, to następuje progres w moim życiu. Ostatnie lata mało latałem. Fajne. I pamiętam, zacząłem lecieć w jednym specyficznym kierunku. Leciałem gdzieś z okolic z dawnego dworca Warszawa Główna, gdzieś tam od ronda Zawiszy, ale bardziej na północ, czyli tam gdzieś z Woli troszeczkę tak bardziej. I leciałem nad placem Zawiszy, przeciąłem Aleje Jerozolimskie i zobaczyłem wieżowce. Zobaczyłem wieżowiec Marriott, zobaczyłem Chałubińskiego, ten Elektrim. Później leciałem dalej, zobaczyłem ten biurowiec, który był na tyłach poczty głównej, poczty zbudowany, który teraz jest siedzibą Orange. Później leciałem dalej i zobaczyłem kolejne wieżowce, ale już takie trochę niższe. I kiedy tak leciałem na tym kierunku, to Bóg do mnie mówił, to wasz adres jest. No który? Też nie wiem. Ale Bóg do mnie mówił, to wasz adres. I ja widziałem te budynki po kolei, tak lecąc po tej właśnie takiej cięciwie. I słuchaj, rano wstałem następnego dnia, opowiedziałem, idzie ten sen. I tak na mnie patrzyła, tak... Wow... Wsiadłem tam i pojechałem do miasta. Wysiadłem na Powiślu i mówię, ja teraz idę to zdobywać. Ja muszę to zobaczyć, co ja widziałem we śnie. Ja teraz muszę to na żywca zobaczyć. I słuchajcie, przeszedłem całą tą drogę, którą leciałem. Każdy z tych budynków, który tak pamiętałem szczególnie, obszedłem dookoła. Modliłem się, wróciłem do biura i dalej nic nie wiedziałem. I mówię, Boże, o co chodzi z tym adresem? I słuchajcie, wieczorem siadam przed telewizorem i jakaś reklama jest programu Dzień Dobry TVN. Tylko migawka taka, wieczorem, bo ten program jest rano nadawany. I patrzę, jest rozmowa i patrzę, a ze studia jest ta sama, widać przez szyby tą samą panoramę, którą ja widziałem we śnie, tylko z drugiej strony, bo oni akurat jak nadają, to mają rzut w przeciwną stronę, dokładnie. I słyszę, jak Bóg w sercu mi mówi, Marek, wasz podstawowy adres to jest wpływ, jaki będziecie wywierać. To jest wasz adres. Nie blok, nie wieżowiec, nie jakaś miejscówka, bo to dla was mam. Bo Bóg nam już to wiele razy nie powiedział i musimy się tylko słowa trzymać, żeby we właściwym czasie. Ale Bóg mi powiedział, po prostu róbcie to, co trzeba. Nadawajcie! Nadawajcie! Światło, prawdę, Słowo Boże! Gdziekolwiek jesteście, to jest wasz adres. My się modlimy, wiemy, pastorze, ale pastor tam w sali szuka ciągle, tak szuka. Oj, szuka pastor. Od lat szuka. Innych kręca, żeby szukali. Ilu nas już oszukało w tym szukaniu? Ileśmy się sami oszukali? Czy adres jest? Jest! I to będzie fajne miejsce i to nam ułatwi wiele rzeczy. I zgadzam się z tym, którzy mówią, że to nam ułatwi wiele rzeczy. Bo wiem, że to ułatwi taki lokal. Ale ciągle po prostu, ciągle Bóg nas zawraca i mówi, jesteście droga, a nie budynek. Jesteście droga, a nie agora. Macie świecić, macie modlić się, macie służyć, macie wrócić do prostoty wiary, macie bić się o finanse. Zgodnie ze słowem i dziedzictwem wiary. Nie te finanse, żeby zapłacić rachunki. Tylko też, żeby zapłacić misjonarzy, żeby nakarmić głodnych, żeby wykształcić dzieci. Te finanse, które są potrzebne do ekspansji, a nie do opłacenia konsumpcji bieżącej. Żeby był zapas w moim domu, tak jak mówi Bóg w Księdze Malachiasza. Aż do białego dnia. Amen? Chcę wrócić do tego słowa, które Ania miała, bo bardzo mocno wierzę, że to jest po prostu... To jest ważne i że to Bóg mówi do nas. To jest słowo, które nam przekazała tydzień temu. Stańcie jako droga na nowo razem w uwielbieniu i modlitwie. I teraz wczoraj, kiedy też na Duimie się modliliśmy, na Święcie Namiotów i modliłem się nasz Kościół, to sobie przypomniałem, że kiedy zaczęliśmy drogę, to my byliśmy już w służbie około 6-7 lat wcześniej z Izą. Służyliśmy Bogu, ale dopiero po 6-7 latach naszej służby w pierwszym kościele w Krakowie zaczynaliśmy ten zbór, to Bóg nam bardzo wyraźnie mówił, żebyśmy trzymali relacje z ruchem modlitewnym w Polsce. I to były właśnie między innymi kontakty takie jak z Bogdanem Olechnowiczem, Jurkiem Rycharskim, Wieśkiem Ziębą, Andrzejem Nędzusiakiem, wtedy się też zaczęły relacje, bo wcześniej mieliśmy bardzo mało. I Bóg nam powiedział, i wiecie, od pierwszych spotkań my żeśmy się naprawdę modlili. Pamiętam pierwsze spotkania wstawiennicze, jakie żeśmy zaczęli organizować w tym krótko potem po rozpoczęciu kościoła wynajętym biurze na Ochocie, był zawsze tłum ludzi. I zawsze mieliśmy też spotkania modlitewne w niedzielę przed spotkaniem oprócz tego. Na godzinę przed. I tam zawsze przychodziło z 15-20 osób. Jeszcze były całonocne, tak raz w miesiącu nawet w pewnym okresie były. Z postem. Ja zacząłem coś wiedzieć. Czyli całą noc pościliśmy. Nie, nigdy nie byliśmy pionierami ruchu modlitwy. To prawda jest. Ale to jest coś, co Bóg nam mówił od początku i to był ten wymiar, który nam mówił. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy my szukamy siebie przed Bogiem w modlitwie, w pielęgnowaniu Jego obecności, w uwielbieniu, to On zaczyna do nas mówić. Bóg słabo może do nas mówić, kiedy my tylko Mu przynosimy nasze prośby. Daj. Bo tak jak w szkole biblijnej byliśmy, to tam zawsze studenci wszystkie swoje prośby mogli napisać na kartce, wrzucić do kubła. Później dziekan przychodził, brał ten worek z modlitwami, podnosił i mówi: i modlimy się, żeby te wszystkie potrzeby studentów były zaspokojone. Amen. Wszyscy wierzyli w te karteczki jak w fetysze jakieś. I mieli odpowiedzi. Później przychodzili, mówili: dałem karteczkę. Ale wiesz, i to jest fajne. Natomiast, czy Bóg może mówić wtedy, kiedy my tylko przychodzimy i mówimy daj? Czy my usłyszymy Jego serce? Nie, my musimy przychodzić w modlitwie, w uwielbieniu, dlatego to jest powiedziane, żeby po prostu się otworzyć, żeby On mógł zacząć mówić. Ja też, fajne, mieliśmy takie spotkanie w sprawie pracy z dziećmi przed wakacjami. Wtedy Grzegorz był z nami i byli rodzice, i byli pracownicy szkółki. I ja sam nie wiedziałem, jak to spotkanie będzie wyglądało, więc na początek tylko powiedziałem to, z czym się zmagamy. Parę rzeczy. Grzegorz fajnie powiedział, wiecie, tak, takie listy, prośby, to tak może niekoniecznie, bo to nam może zaciemnić, jak Bóg chce na to odpowiedzieć. To było po prostu jak objawienie. Czasami wystarczy stanąć przed Bogiem i po prostu zatrzymać się i słuchać, co On chce powiedzieć, i to będą rozwiązania, a nie to, co my uważamy za rozwiązania. Tato, potrzebuje nowy zegarek, zbiła mi się szybka. Tato, potrzebuje nową baterię od telefonu. Tato, czy zapłaciłeś za moją piłkę nożną w klubie? Tato, a kupiłeś mi już mundurek skautowski? Wiesz, co to jest za komunikacja? Jednokierunkowa. Ona nas nigdzie nie poprowadzi. Komunikacja musi być dwukierunkowa. Wtedy, kiedy po prostu to zaczyna płynąć w drugą stronę. I to jest potrzebne, to oddzielenie. I ja wam powiem, że my musimy jako droga wrócić z tego miejsca. Nie wiem, jak się to stanie. Ania powiedziała to, jak czekałem, bo myślałem, że ona mocniej pojedzie. Ona tak ładnie powiedziała, bo ona powiedziała: przychodźcie na czas do zboru, żebyście o 11 razem tutaj spędzili tą godzinę w uwielbieniu i modlitwie. Nie wspomniała o Polsce 24, o wtorkowych modlitwach, o duimach, o wszystkich innych rzeczy, nocnych modlitwach, do których powinniśmy wrócić. Nie, ona powiedziała, bo ona, wiesz, ona nie zwróciła się w kierunku prawa modlitwy. Ona powiedziała o sercu modlitwy, o właściwej postawie, żeby po prostu spodziewać się Bożego działania, a nie naszego. Żeby się spodziewać Jego głosu, a nie naszego głosu. Żeby nie czekać na kazanie, które będzie fajne, bo możemy je posłuchać, tak jak słusznie powiedziała, w internecie. Amen? Dobrze. Wróćcie do naiwnej i dziecięcej wiary, jak na początku. Niech każdy to po prostu w swoim sercu rozważy i niech wróci do pierwszej miłości, do pierwszej wiary. Jeżeli jesteśmy drogą, to cały czas ulegamy zmianie, a największą przeszkodą na zmiany są wszelkie formy zasiedzenia. Czyli wiesz, to jest taki paradoks, bo największym skarbem zboru są ludzie, którzy są najdłużej w tym zborze i są najwierniejsi, niosąc odpowiedzialność. I w tym samym momencie jest paradoks, bo ci ludzie, jeżeli nie są jak dzieci, świeżutcy, żeby oczekiwać na Boże działanie, mogą stawać się w tym samym momencie największym balastem. Trochę tak jak tych 12 zwiadowców wysłanych do ziemi Kanan. Jak z Denym rozmawialiśmy, to po prostu to fajnie wychodziło. Denny mówi, że cała ta 12 tych młodzieńców wysłanych do ziemi Kanan to było 12 proroków. Tylko tych 10 trochę inaczej widziało rzeczy. Wiesz, prawdopodobnie było 12 najfajniejszych wybranych. I się okazało, że 10 z tych najfajniejszych jest balastem. możemy być długo wierzący, możemy być obdarowani, możemy być socjalnie już zorganizowani, możemy mieć domy i pracę, możemy być filarami Kościoła, fundamentami, podporą, możemy być podporami starego pastora czy młodego pastora, możesz być przyjacielem najbliższym pastora. Jeżeli nie jesteś jak dziecko w swojej wierze, to Królestwo Boże się nie rozwija. Jeżeli nie jesteś gwałtownikiem, jeżeli nie jesteś naiwny. Bo stabilne zbory nie zmieniają świata i stabilne zbory donikąd nie zmierzają. Stabilne zbory konserwują rzeczy, które wcześniej były Bożym działaniem. Musimy płonąć, a nie pilnować popiołów ognia, który kiedyś był. Dlatego trzeba wrócić do pierwszych rzeczy. Bo inaczej będziemy mieli tylko to do powiedzenia. A ty gdzie chodzisz? A z takiego zboru, wiesz, tam dwa tygodnie zaczął taki jeden taki gościu, przyjechał tam z Wałbrzycha. I o, ciekawe. I co tak? Nie było, co nie, tak musiałeś lecieć tego nowego? Nie było zboru porządnego w mieście? Ja chodzę do takiego, który ma już 16 lat. Nasz ma 16 lat. W tym roku. Halleluja. Już wiemy, jak się rzeczy robi. Troszeczkę żeśmy liznęli tematu. Z niejednego pieca chleb się jadło. Fałszywych apostołów, fałszywych objawień. Znamy się na tym. Wiemy, co w trawie piszczy. Znamy się na usługujących na całym świecie. Różnych rodzajów nauczeń. To wszystko jest na nic. To jest na nic, bo ognia nie ma. I nie płonie nic. I nie spala się. I nie wybucha. I nie poszerza. I nie ma śmiechu. I nie ma łez. Alleluja. I ostatnie to, co Bóg powiedział, finanse. Co Bóg powiedział, to uczyni. Trzymajcie się tego objawienia i tego dziedzictwa wiary. Powiem wam, że niewiele jest społeczności, niewiele jest zborów, które po prostu, którym się w tej dziedzinie powodzi w naszym kraju. My przez długi czas byliśmy zborem, który w tej dziedzinie nie miał problemów, ale był źródłem zachęty dla innych zborów. Od kilku lat wróciliśmy do tej przeciętnej ligi zborowej polskiej. Jesteśmy normalnym zborem w tej dziedzinie. Może Bóg nas nie powołuje, żebyśmy byli jaskinią sukcesu 2. Ale Bóg chce, żebyśmy byli szafarzami wszystkiego, co On chce uwolnić w tym kraju. A ta dziedzina zawiera to w sobie. Dziedzina finansów jest dziedziną szafarstwa. Jezus powiedział, że jeżeli nie jesteśmy wierni w najmniejszej rzeczy, a najmniejszą rzeczą to jest mamona niesprawiedliwości, to jest, jeżeli nie jesteśmy najwierniejsi. Jezus nie mówi, porzućcie mamonę, porzućcie ten temat, nie dotykajcie się go. Bądźcie pastuszkami Biedronek, stańcie się motylami. Nie. Mówi, bądźcie szafarzami. Przyszedł Pan, dał jednemu talent, drugiemu 2 talenty, trzeciemu 5 talentów. I tym, którzy zakopali to i powiedzieli, nie będą dotykali tej nieczystej mamony, powiedział, odejdźcie precz, bo nie zrobiliście właściwego użytku z tego, co otrzymaliście. Bóg chce, żebyśmy byli szafarzami, więc Bóg mówi, zrób porządek ze swoimi dziesięcinami, ze swoimi ofiarami, ze swoim myśleniem na temat finansów. Może powinieneś sobie wypożyczyć ode mnie nauczanie Pawła Godawy sprzed, nie wiem, 12 lat u nas w kościele na temat finansów. Może powinieneś posłuchać trochę obrazoburczego takiego nauczania o finansów, które da ci kopniaka i skonfrontuje twojego ducha ubóstwa. Nie wiem. Ale może nie trzeba tego robić. Może wystarczy, że wrócisz do dziecinnej wiary i powiesz, mam wrażenie, że mojemu pastorowi chodzi o dobre rzeczy. Tu jest moje 1000 złotych. I będzie już dobrze. Amen. Bo ja wierzę w to, co Bóg mówi. Dzisiaj wiesz, dzisiaj nasz koszt finansów misyjnych, regularny, to jest 300 zł na ZUS, który opłacamy w Joli. Czyli co to jest? Z dziesięcina, nie wiem, pół rodziny. Ja moje marzenie jest po prostu, żebyśmy naprawdę mogli poszerzyć nasze działania. Różnego rodzaju. Gdzie ludzie przyjdą i powiedzą, pastorze, jest potrzeba, zróbmy coś. A pastor powie, no rozważmy to, czy to jest właściwe, żebyśmy tam zaangażowali nasze finanse. Ale ja tak nie mówię dzisiaj, bo ja dzisiaj mówię, nie ma o czym gadać. Bo możemy podjąć najmądrzejszą decyzję, ale nie masz czego dać. Widziałem parę razy takie kachały żydowskie z rabinami i starszymi gdzie po prostu, które były, nie wiadomo co to było, czy to synagoga, czy to rabin, czy to pastor, ale to było wszystko w jednym. To było takie, dla mnie to jest takie, takie może bardzo, bardzo, bardzo niewłaściwe czasami w niektórych ilustracjach, ale jakiś wymiar królestwa. Ja sobie wyobrażam tak to, że ludzie przychodzą i mówią, mam problem, tak? Ludzie mówią, jak mam problem, to go rozwiązuję, szukam rady. Później przychodzę do pastora, tak? Żeby mi pomógł, żeby się pomodlił, uwolnił, dał radę. A moje takie wyobrażenie jest, że jesteśmy w takim miejscu, że rodzina przychodzi i mówi, pastorze, mamy problem. A pastor mówi, dobrze, spotkam się ze starszymi, zobaczymy, co się da zrobić, czy to po prostu, czy jest właściwe, żeby pomóc. Niedawno, tydzień temu rozmawiałem z pastorem pewnego kościoła, który zabronił w swoim zborze ewangelizować. Ja mówię, ty zwariowałeś. On mówi, nie, zabroniłem chodzić na ulicę. Dlaczego? Bo oni co niedzielę przyprowadzili 4 rodziny z ulicy. Ja mówię, i co? I nie byliśmy im w stanie pomóc. Ja mówię, to jak wy chcecie ewangelizować? On mówi, tak, chcemy konkretnie pomóc jednej rodzinie na 3 miesiące. Więc tak, 4 rodziny dodane do zboru na rok. Ja mówię, ale pozwól Bogu działać czy coś. A on mówi, Bóg działa przez nas. Bo pierwsza rodzina, która przyszła, trzeba było im załatwić pracę, mieszkania, ubrać dzieci. I mówi, to wy wszyscy zrobiliście? Taki zbór 15-osobowy. Mówi, tak. Mówi, teraz ci już pomagają, teraz idziemy znowu na ewangelizację. Teraz sobie wyobrażam, że my jesteśmy w takim miejscu, że ty przychodzisz i mówisz, zbankrutowałem. Czy zbór może mi pomóc? Czy jesteśmy braćmi? Amen? Wyobraź to sobie. Inny wymiar. A nie po prostu człowiek siedzi w zborze, no zbór się o niego modli, chwała Panu. Pastorze, módlcie się dalej o mnie, bo złożyłem właśnie podanie w pomocy społecznej, żeby mi obniżyli rachunek za prąd 40 zł na miesiąc. I zbór się modli, żeby pomoc społeczna, gminna dała mu 4 dychy na prąd. I widzicie, że coś jest nie tak? Coś jest nienormalnego. Musimy wszyscy głosować za rozwiązaniem wielu instytucji niepotrzebnie funkcjonujących w tym kraju, a sami być miejscem, przez które Bóg działa. Amen. Także wiecie, było z dwururki tydzień temu. Przyjmijcie to słowo dzisiaj i zapamiętaj sobie, że jesteś częścią drogi. A droga to jest zmiana, to jest progres, to jest wzrost, to jest rzucenie sobie samemu wyzwania. To jest ogarnięcie siebie i zobaczenie, Boże, Ty chcesz, żeby tu moje ręce były. Ja chcę wsadzić w to moje ręce.